Rozdział 12. Spoliczkować raportem prezesa, czyli audyt kultury innowacyjności. Czyta Dominika Zielińska. Proces budowania innowacyjnej kultury zaczynamy często od audytu aktualnych postaw i zachowań załogi. Czasem po to, by dobrze określić blokujące nas bariery, ale też zidentyfikować szanse. Czasem, by mieć twardy i niezależny argument pokazujący zarządowi, że bez inwestycji w innowacje zaczniemy się cofać. Jestem w zarządzie samotny w swej walce o innowacyjność, zwierzył nam się kilka lat temu szef HR dużej firmy transportowej. Prezes tkwi w iluzji, że skoro on stara się być kreatywny, to wszyscy na pewno są równie zaangażowani jak on. A reszta menadżerów uważa, że szkoda pieniędzy na jakieś fanaberie. Lepiej przeznaczyć ten budżet na premię. Potrzebuje twardych argumentów. A może prezes ma rację? Spytaliśmy. Skąd przeświadczenie, że załoga się nie stara? Stara się, ale nie ma warunków. Klienci zaczynają narzekać, że jeśli się nie unowocześnimy, odejdą do konkurencji. Prezes tego nie widzi? Spytaliśmy. Handlowcy to mówią, ale szef sprzedaży filtruje tą wiedzę. Boi się, że to on zostanie obwiniony. Zaproponowaliśmy diagnozę problemów rynkowych przy okazji diagnozy motywacji. Chcieliśmy przygotować raport, w którym zbierzemy od handlowców konkretne przykłady problemów, a potem zaniesiemy je na biurko prezesa. Nasz klient, jako szef HR, co 2 lata prowadził badanie postaw, motywacji, obaw pracowników. My do pytań o obawy dodaliśmy kilka dotyczących sytuacji rynkowej, nowoczesności produktów, powodów, dla których handlowcy narzekają na utratę klientów. Projekt zrealizowaliśmy online, w naszym systemie badawczym hrmapa.pl. I już miesiąc później na biurku szefa HR leżał raport. Wnioski były bolesne. Handlowcy narzekali, że nie słucha się ich pomysłów, choć wielokrotnie zgłaszali propozycje usprawnień, które w branży usługowej wprowadza się relatywnie łatwo i szybko. Krytykowali też nastawienie innych działów, zorientowane na obronę wygodnego statusu quo, a nie poszukiwanie innowacji. Wreszcie podawali przykłady utraconych kontraktów, lepszych rozwiązań u konkurencji, proceduralnych ograniczeń skostniałej korporacji. Przyjdźcie na zarząd, zaprezentujecie to prezesowi, zaproponował nam szef HR. Z waszych ust lepiej to zabrzmi. To często stosowana taktyka. Jako zewnętrzny konsultant jesteśmy bardziej obiektywni, możemy sobie pozwolić na bardziej wyrazisty przekaz. Czasem obca osoba budzi większy autorytet. Możemy też pokazać porównanie wyników danej firmy ze średnią z branży. Wreszcie nie zmuszamy HR-u, by to on był listonoszem złych wiadomości i później był za nie obwiniany. Po naszej prezentacji zostaliśmy poproszeni o opuszczenie gabinetu zarządu. Szefowie chcieli naradzić się sami, tylko w swoim gronie. Trwało to ponad godzinę. Uprzedzono nas jednak, byśmy jeszcze nie wychodzili, na wypadek ewentualnych pytań. Po godzinie pierwszy salę opuścił szef HR-u. Muszę wam powiedzieć, że prezes poczuł się spoliczkowany i osobiście dotknięty tymi danymi, zaczął groźnie. Ale jednak przyjął je do wiadomości i uznał, że nie będzie chował problemu pod dywan. Długo to trwało, zanim zaszły emocje, ale jednak zgodzili się wyłonić zespół projektowy do zaproponowania zmian. A co z szefem sprzedaży? Spytaliśmy. Jak on to odebrał? Na razie milczy. Zapewne dostanie drugą szansę. Albo to przeboleje i sam stanie się ambasadorem zmian, albo... Audyt na kartce A4. Właściciele oczekują kultury jakości, bezpieczeństwa i innowacyjności na produkcji. To słowa innego klienta, jednego z menadżerów w firmie przemysłu ciężkiego. Liczą, że osiągniemy tyle punktów, by zdobyć złoty medal WCM. Standard World Class Manufacturing. Mamy jednak jakiś problem. Od lat wprowadzamy projekty, które mają budować jakość i bezpieczeństwo. Jednak wiele z nich nie przynosi efektów. Nie wiemy dokładnie dlaczego. Potrzebujemy rzetelnej analizy, w której nie mydli się oczu, tylko wali kawę na ławę. Wiedzieliśmy, że w przypadku tego klienta kawa na ławę będzie wyzwaniem. Po latach tzw. audytów WCM pracownicy byli uodpornieni na wszelkie badania. Wyczuwali, jak dyplomatycznie odpowiadać, by zarząd był zadowolony, a oni mieli święty spokój. Nasz klient miał 3 konkretne cele. Pierwszy – określić obszary krytyczne, precyzyjnie namierzyć wąskie gardła i blokady spowalniające zmiany. Drugi, zebrać oddolne pomysły na działania usprawniające i eliminujące problemy. I trzeci, zdiagnozować źródła motywacji. Dowiedzieć się, czy motywowanie do zmian ma się opierać na tak zwanym dawaniu poczucia bezpieczeństwa, na pokazywaniu szans kariery, czy na stawianiu ambitnych wyzwań. Pierwsza część badania to ankieta w hrmapa.pl. W pomieszczeniu socjalnym, gdzie nie ma kamer, ustawiono stanowisko z laptopem. Pracownicy produkcji mogli do niego podchodzić i wypełniać ankietę. W zależności od swoich preferencji indywidualnie, w parach lub w trójkach. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i anonimowości było ważniejsze od poprawności statystycznej i zasady jedna ankieta równa się jeden pracownik. Kwestionariusz był prosty, krótki i intuicyjny. Ze względu na naszą grupę docelową, czyli operatorów maszyn, pracowników fizycznych niższego szczebla. Do opracowania pytań posłużyliśmy się m.in. krzywą Bradleya. Zgodnie z tym modelem pytania podzieliliśmy na dwie kategorie, to jest motywacji wewnętrznej i zewnętrznej. Odpowiedzi posłużyły do oceny. 1. Stylu zarządzania brygadzistów i mistrzów. 2. Systemów motywowania do innowacyjności, jakości i BHP. 3. Poziomu i adekwatności szkoleń. 4. Przygotowania stanowisk pracy, to jest wyposażenie i czytelność instrukcji. I 5. Sposobu komunikowania z przełożonymi i współpracownikami. Jednak badanie online to tylko pierwszy krok. Jego celem było ujawnienie najczęściej sygnalizowanych zagrożeń i szans. W drugim etapie chcieliśmy dowiedzieć się o nich więcej w bezpośrednich rozmowach. Aby zwiększyć wiarygodność otrzymanych wyników, zaplanowaliśmy warsztaty. Wiedzieliśmy jednak, że kadra kierownicza potraktuje wyniki z badania jako kontrolę i ocenę swojej pracy. Może więc chcieć się bronić i wybielać, zamiast szukać pomysłów. Dlatego zaproponowaliśmy luźne dialogi w konwencji co o tym sądzicie, z czego to może wynikać, a nie debaty eksperckie w stylu otrzymane wyniki wskazują na. Przesunęliśmy środek ciężkości dyskusji z omawianych przyczyn na rozmowę o rozwiązaniach. Zmniejszyło to chęć szukania winnych na zewnątrz, by uniewinnić samych siebie. Pozwoliło skoncentrować się na przyszłości, a nie na historii. W ankietach i wywiadach operatorzy maszyn, brygadziści i mistrzowie zidentyfikowali 6 ograniczeń. Pierwsze, styl wprowadzania zmian, autorytarny, nienastawiony na współpracę. Drugi, dokumentację, jej ilość i niezrozumiały dla pracowników produkcji formalny język. Trzeci, procedury, które często odbierane są jako utrudniające zamiast pomocne w wykonywaniu pracy. Czwarty, kontrole, które w większym stopniu mają charakter restrykcyjny niż rozwojowy. Piąty, brak zaufania operatorów maszyn do kierownictwa. Szefowie starają się tuszować problemy lub przerzucać je na inne działy, a nie je rozwiązywać. Szósty, brak szkoleń zgodnych ze stawianymi wymogami. Określili też jasno swoje motywacje, które można wykorzystać do inspirowania innowacji i optymalizacji. Cztery, które w tej firmie pojawiały się najczęściej to. Pierwsze, chęć pracy w bezpiecznych warunkach, bez stresu wynikającego z ryzyka wypadku. Drugie, chęć pracy w sposób wygodny i ergonomiczny. Minimalizacja wysiłku fizycznego, brak zbędnych czynności. Trzeci, spokój. Wynikający z faktu, że istnieją systemy wczesnego wykrywania błędów i niedoróbek, więc zapobiega się zamiast naprawiać i poprawiać. I czwarty, chęć bycia dumnym ze swoich osiągnięć i marki swojej firmy. Dało się też określić różnice w oczekiwaniach. Operatorzy i brygadziści motywowani byli spokojem, wygodą i bezpieczeństwem, ale nie chcieli być awansowani i pełnić roli menadżerów projektów wdrożeniowych. Chcieli zgłaszać innowacje, ale nie chcieli być odpowiedzialnymi za ich wdrożenia. Mistrzowie i kierownicy odwrotnie. Motywowało ich to, że jeśli pojawi się innowacja, otrzymają władzę decyzyjną w zakresie sposobu jej wdrożenia oraz samodzielność działania. Badanie podpowiadało nam więc, czym kogo zachęcić do innowacyjności oraz jak podzielić rolę przy wdrażaniu pomysłów. Wymiana żarówki, czyli roboty wysokościowe. Już 2 lata wcześniej mieliśmy klienta, branża motoryzacyjna, który chciał walczyć z nadmierną biurokracją i przerzucaniem odpowiedzialności. Podczas jednej z wizyt pokazał nam komplet dokumentacji stanowiskowej. Ten drobiazg liczył blisko 500 stron. Spytaliśmy, czemu tylko pierwsze strony noszą ślady użytkowania, a pozostałe tak jakby pachną drukarnią. Zamiast odpowiedzi zobaczyliśmy konsternację na twarzy rozmówcy. Szybko okazało się, że intensywnie użytkowane były pierwsze 23 strony. Na nich znajdowały się podpisy pod oświadczeniem „Zapoznałem się z dokumentacją i akceptuję ją”. Jedną z opisanych w dokumencie procedur był standard wymiany żarówki. Wynikało z niego, że pracownik musi stanąć na metrowej drabince, ale to czyni wymianę robotą wysokościową. To zaś oznacza, iż wymiany może dokonać tylko uprawniona do tych robót osoba, która ma założyć uprząż bezpieczeństwa i wpiąć się w stały punkt asekuracyjny, tak zwaną kotwę. Czy znają Państwo sufit, w którym obok żyrandoli są jakieś kotwy? Na pierwszych stronach pracownicy podpisali, że rozumieją tą i wszystkie inne procedury. A jeśli zmienią żarówkę bez przestrzegania zasad, potencjalny wypadek wynika z ich winy i obciąża ich odpowiedzialnością. Oczywiście spytaliśmy pracowników, czy wiedzą o tym wymogu. O dziwo, ten konkretny znali, bo dowiedzieli się o nim z firmowego dowcipu, który krążył po zakładzie. Jednak to był wyjątek. Inne procedury nie były tak absurdalne, więc i nie były obiektem żartów. Spytaliśmy też, skąd taka forma podpisywanych oświadczeń. Jak się okazało, były sugestią prawników. Wprowadzono je wbrew zaleceniom specjalisty do spraw BHP, który nie miał jednak takiej siły przebicia, by zaprotestować. Biurokratyczne nastawienie kierownictwa do BHP przez lata wywarło duży wpływ na mentalność pracowników. W badaniu komunikowali nam, że lepiej malować trawę na zielono niż ją podlewać. Że nauczyli się już odgrywać pokazówki przed audytorami, a faktyczne awarie naprawiać po kryjomu. W pewnym sensie wykazali innowacyjność. Tyle, że znalazła ona ujście pod postacią sprytu i kombinowania, a nie faktycznych optymalizacji. W efekcie ludzie nie mówili o firmie „nasz zakład”, ale „oni tam na górze”. Nie mieli poczucia współsprawstwa i współodpowiedzialności, które są fundamentem innowacyjnej postawy. W drodze do budowania kultury innowacyjnej trzeba umieć się zatrzymać, uderzyć w pierś i poprawić albo zacząć od nowa. Na szczęście nowy prezes w opisanej firmie postanowił zmienić podejście. Nie tylko do BHP, ale też do optymalizacji i efektywności. Odszedł od dokumentacji pisanej na rzecz obrazkowej, odchudził procedury. My zaś długo pracowaliśmy z BHP-owcem, by pomóc mu odejść od wykładowej formy szkoleń okresowych. Zastąpiliśmy je kontrolowanym symulowaniem niebezpiecznych sytuacji pod okiem trenera i ćwiczeniem symulacji kryzysowych. Presja na wydajność czy automatyzację? Ważną, złożoną przez nowego prezesa deklaracją było też ogłoszenie: nie będziemy ciąć zatrudnienia za wszelką cenę. Jeśli jakiś dział pokaże, jakie wymierne innowacje wprowadzi dzięki dodatkowej niewielkiej rezerwie kadrowej, otrzyma ją. Polityka oparta na maksymalnym cięciu kosztów sprawdza się w czasach kryzysu, przy utracie płynności finansowej albo gdy traktujemy dany biznes już tylko jako dojną krowę, bo na przykład rynek się kurczy albo zostaje prawnie ograniczony. Jednak takie podejście nie zachęca pracowników do innowacyjności. Ktoś, kto pracuje na 100% normy, jest cały czas zajęty i nie ma wolnej chwili na refleksyjne albo kreatywne myślenie. Opisaliśmy w poprzednim rozdziałach koncert 3M. Tam pracownicy mogą 15% czasu przeznaczyć na myślenie, a nie pracę operacyjną. W praktyce oznacza to, że w krótkim okresie 3M musi mieć około 15% więcej pracowników niż minimum potrzebne do realizacji zadań operacyjnych. Oczywiście w długim okresie innowacje prowadzą do automatyzacji, więc można zwolnić część ludzi albo przesunąć ich na nowe stanowiska. Nadal jednak zostawia się rezerwę 15%, tyle, że liczoną już według nowego, zmniejszonego zapotrzebowania po wdrożeniu automatyzacji. Zidentyfikowanie w firmie miejsc, które warto rozwijać lub automatyzować, a więc szukać innowacji, oraz tych, w którym pole do optymalizacji jest małe, to inny typ naszych badań. Celem jest wskazanie, gdzie inwestycja w rezerwy kadrowe, szkolenia i eksperymenty ma szansę na duży zwrot, a gdzie byłyby to marnowane pieniądze. Przykładowo, w bankowości dobrze pokazuje to inne podejście do obsługi w oddziałach, a inne do obsługi mobilnej. Dziś, po wielu latach optymalizacji, oddziały są często jednoosobowe, obsługa uproszczona, a i tak kolejne placówki są likwidowane, w miarę jak klienci przenoszą się do internetu. Obsługa osobista traci więc na znaczeniu, a mobilna się rozwija. Dlatego 1000 zł zainwestowane w poprawę rozwiązań zdalnych ma więc dużo większy potencjał zwrotu niż 1000 zł zainwestowane w kasjerki w oddziałach. Wniosek? W departamentach IT i marketingu warto inwestować w innowacje. Natomiast w oddziałach sprawdzi się polityka podnoszenia bieżącej wydajności, redukowania liczby pracowników i tym podobne. Powyższy przykład jest bardzo oczywisty i intuicyjny. Jednak takich jednoznacznych i czarno-białych kontrastów jest zwykle niewiele. Częściej zarząd stoi przed dylematem, gdzie inwestować, a gdzie redukować. Wówczas wybieramy się po firmie na spacer z pytaniami. Jeden z nas, doświadczony w myśleniu strategicznym, biznesowym i automatyzacyjnym, odwiedza po kolei wszystkie działy w firmie. Zwykle w towarzystwie dwóch menadżerów, szefa procesów innowacyjnych i szefa danego działu, niejako gospodarza miejsca. Nasz konsultant pełni rolę adwokata diabła albo zabójcy założeń i pyta o nawet najprostsze kwestie. Często są to pytania dziecinne, czasem kwestionujące, zawsze dociekliwe. A potem stawia tezy. A co by było, gdyby ten proces zlikwidować? A może tego pracownika zwolnić, bo jego pracę można zautomatyzować? A czy myśleliście tutaj zorganizować pracę trochę inaczej? A czy jesteście pewni, że klientowi to jest potrzebne? Większość tez naszego konsultanta początkowo trafia w próżnię. Średnio tylko co dziesiąta z nich od razu otwiera oczy na nowe pomysły. Pozostałe gromadzimy w opisanym wcześniej banku błędów. Nigdy nie wiadomo, czy jeszcze się nie przydadzą. 6 częstych wniosków. Każde nasze badanie jest inne. Od pytań w ankiecie po wnioski w raporcie. Jednak 6 oczekiwań powtarza się w opiniach pracowników w większości przebadanych firm. Pierwsze. Stosuj partycypacyjny styl zarządzania i pytaj zespół o zdanie. Ludzie chętniej angażują się w innowacyjność, jeśli są w tym procesie partnerami, a nie hierarchicznie podporządkowanymi podwładnymi. Drugi. Doceniaj za zgłaszanie usprawnień i innowacji. Niekoniecznie gratyfikacjami finansowymi, ale na przykład większą decyzyjnością, mniejszą ilością kontroli, szkoleniami czy publicznymi pochwałami. Trzeci. W audytach i ocenie akcentuj rozwój, a nie kontrolę. Szukaj szans, a nie błędów. Pomysłów, a nie krytyki. Czwarty. Jeśli w jakimś dziale czy projekcie oczekujesz innowacyjności, dostarcz tam stosowną rezerwę zasobów. Jeśli wyżyłujesz normy wydajności na maksymalnym poziomie, pracownicy z dokręconą śrubą nie znajdą czasu ani siły na kreatywność. Piąty. Przeszkól osoby na niższych stanowiskach kierowniczych. Naucz ich podstaw zarządzania i przywództwa. Często brygadzistą zostaje operator maszyny, a szefem lokalnego zespołu sprzedaży handlowiec. Są fachowcami, ale brak im przygotowania w zakresie kierowania ludźmi, inspirowania i motywowania do kreatywności. Szósty. Twórz procedury i wytyczne, które ludzie mogą przyswoić i zapamiętać. Krótkie, intuicyjne, obrazkowe, praktyczne. Dziel wiedzę, na przykład o BHP, na drobne pakiety i ucz kolejnych dopiero po przyswojeniu poprzednich partii.